Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Dzień dobry, Joanna Matuszewska. Witam i zapraszam na spotkanie z dzisiejszym gościem, dr Mirosławą Chełstowską, gastroenterologiem, kierowniczką pracowni endoskopowej w Szpitalu Świętego Wojciecha na Gdańskiej Zaspie. Dzień dobry, pani doktor, witam w studio.
Witam serdecznie, bardzo dziękuję za zaproszenie.
Rozmawiać będziemy dzisiaj o chorobie, która dotyka co dziesiątego Polaka, a także o badaniach diagnostycznych przewodu pokarmowego. Ta choroba, o której wspomniałam, jest bardzo mało przyjemna i nie podoba mi się nawet już sama jej nazwa. Mam na myśli chorobę wrzodową. Pani doktor, czy to prawda, że wrzody żołądka i dwunastnicy zaczynają bardziej dokuczać pacjentom na wiosnę?
Rzeczywiście większość pacjentów odczuwa nasilone dolegliwości wiosna, jesień. Jeśli by pani redaktor chciała mi zadać pytanie, dlaczego tak jest, nie jest to prosta odpowiedź, ponieważ tak naprawdę dokładnie mechanizmy nasilenia choroby wrzodowej wiosna, jesień nie są dokładnie poznane. Bierze się pod uwagę wiele czynników, czynniki związane z dietą, z promieniowaniem słonecznym. Okazuje się, że promieniowanie nadfioletowe nasila produkcję histaminy, która ma przełożenie na wzrost wydzielania kwasu solnego w żołądku. Nie wiem, czy na początku nie powinniśmy powiedzieć, co to jest choroba wrzodowa. Nie
no
wiem,
właśnie, pani... i co powoduje ją.
Dokładnie. Choroba wrzodowa jest to ograniczony ubytek błony śluzowej w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego. Mówimy o górnym odcinku przewodu pokarmowego, ponieważ wrzody mogą być, jeszcze wracam do definicji, czyli jest to ograniczony ubytek błony śluzowej z towarzyszącym stanem zapalnym i martwicą. My mamy wiedzę przede wszystkim na temat wrzodów żołądka, wrzodów dwunastnicy, natomiast wiadomo, że wrzody mogą wystąpić w każdym odcinku przewodu pokarmowego, w przełyku, we wpuście, w okolicy podpustowej.
I także często się zdarzają?
Zdecydowanie chyba najczęściej występują wrzody w obrębie opuszki dwunastnicy, natomiast jeśli chodzi o wrzody żołądka, występują stosunkowo również często. Do wrzodu w obrębie górnego odcinka przewodu pokarmowego dochodzi wówczas, gdy jest zaburzona równowaga między czynnikami protekcyjnymi, czyli ochronnymi, a czynnikami agresorami, czyli działającymi, że tak powiem. Jeśli ta równowaga zostanie zachwiana, to wówczas dochodzi
pojawia się
do
choroba wrzodowa.
Tak, wówczas dochodzi do problemów, czyli na przykład do wrzodu w obrębie żołądka, dwunastnicy.
Czekamy na państwa SMS-y z pytaniami do pani doktor Mirosławy Chełstowskiej, gastroenterologa. Pod numerem 603-06-06-06 można zadać pytanie. Pani doktor, a czy choroba wrzodowa jest dziedziczna? Czy to chorują całe rodziny? Można to odziedziczyć?
Jednym z czynników, który jest odpowiedzialny za rozwój choroby wrzodowej, są również czynniki genetyczne. Uważa się, że pacjenci z odpowiednim układem HLA są predysponowani, pacjenci z odpowiednią grupą krwi, i tutaj jest tą grupą pokrzywdzono, jak gdyby grupa zero. Ci pacjenci zdecydowanie mają większą skłonność do choroby wrzodowej.
Czy można powiedzieć, że są jakieś takie specjalne predyspozycje? No nie powiem, że blondyni chorują częściej niż bruneci, ale na przykład osoby, które gorzej się odżywiają albo na przykład, nie wiem, przewlekle stosują jakieś leki, to one są też bardziej narażone?
Jeśli chodzi o zwiększone narażenie na rozwój choroby wrzodowej, to wszystkie czynniki, które doprowadzają do zaburzonej równowagi, bo to jest podstawa do zaburzonej równowagi między protekcją a agresją. Wszystkie czynniki mogą doprowadzić do rozwoju choroby wrzodowej. My takim najbardziej znanym, no może to nie jest bardzo po polsku, ale takim najczęstszym i najlepiej poznanym czynnikiem, który wywołuje chorobę wrzodową, jest bakteria Helicobacter pylori, o której praktycznie wszyscy słyszeli.
Będziemy zaraz o niej jeszcze mówić, a chciałam zapytać panią o stres, bo często się mówi, że stres wywołuje też wrzody.
Jeśli stres ma przełożenie na zwiększone wydzielanie kwasu solnego, a takie mechanizmy istnieją, to przewlekły, długotrwały stres w pewnych sytuacjach może również doprowadzić do rozwoju choroby wrzodowej. Palenie tytoniu, niehigieniczny tryb życia, niehigieniczne odżywianie się teraz na
podobno
szczęście.
Zbyt długie przerwy między posiłkami, gdzie ten kwas solny później tam atakuje, tak?
Myślę, że to nie jest dobre stwierdzenie, ponieważ cały czas będę wracała do definicji naprawdę. Jeśli jest wszystko w równowadze, jeśli czynniki protekcyjne, a te agresywne są w równowadze, nie ma problemów. Możemy jeść 2-3 razy dziennie
i wcale nie,
i nie jest to przyczyną choroby wrzodowej. Mhm. Oczywiście zdecydowanie jest odżywiać się 5 razy dziennie w niewielkich ilościach, ale to już jest zupełnie inny temat.
Mhm. A jakie są objawy choroby wrzodowej? Co pacjenta powinno zaniepokoić? Nam się kojarzy to tylko i wyłącznie raczej tak potocznie z bólem. Z bólem brzucha.
Nie wiem, czy zaskoczy panią redaktor, ale spora grupa pacjentów nie ma żadnych dolegliwości i dowiaduje się o tym, że przybyła wrzód najczęściej opuszki dwunastnicy w sposób niezauważalny dla niej. W trakcie jakiegoś tam badania endoskopowego, oczywiście gastroskopowego, widzimy blizny wrzodowe. Nie zawsze one są widoczne, ale u niektórych pacjentów są widoczne po przebytych, wyleczonych wrzodach opuszki dwunastnicy i pacjent jest zdziwiony, bo...
Ja też jestem zdziwiona, bo myślałam, że to zawsze musi boleć.
Nie, znaczy z reguły boli i owszem, ale nie zawsze. Mhm. Objawy mogą być niespecyficzne, może to być ból, mogą być wzdęcia, może być uczucie pełności, może być uczucie zbyt szybkiego, jak gdyby najadania się, czyli uczucie sytości nieadekwatne do ilości
spożytego
posiłku, wzdęcia, zgaga. No, zgaga raczej nie, ale często są to objawy niespecyficzne, poza bólem.
Tak, a czy wrzody żołądka i dwunastnicy dają podobne objawy?
Uważano i chyba się uważa nadal, że ból występuje, ból w przypadku wrzodu żołądka, a wrzodu dwunastnicy występuje w innym skojarzeniu z posiłkiem. Ale czy tak jest naprawdę, to trudno
To znaczy,
wyczuć.
Że po wrzodach żołądkach po posiłku boli, a po dwunastnicy tak. Niekoniecznie, tak?
Tak jest.
W aptekach można kupić rozmaite testy w kierunku bakterii Helicobacter pylori, o której już tutaj wspomnieliśmy. I czy te testy dają pewność, że rzeczywiście mamy chorobę wrzodową? Czy można mieć pozytywny test, a choroby wrzodowej nie mieć na przykład?
Najbardziej pozytywnym testem, najlepszym, najbardziej diagnostycznym, najbardziej miarodajnym testem jest mocznikowy test oddechowy, który oczywiście nie jest w powszechnym użytku, jest bardzo trudno dostępny. Dodatni wynik tego testu daje 100% informację, że pacjent ma tą bakterię.
A gdzie te testy można, to można kupić, zrobić gdzieś?
Nie, to jest specjalistyczne badanie polegające na obciążeniu pacjenta odpowiednim roztworem mocznika, wypiciu i potem sprawdzaniu za pomocą odpowiedniej aparatury ilości dwutlenku węgla wydychanego.
Rozumiem.
Nie jest to,
czyli to nie jest pacjent
sobie
sam
bardzo,
z tym
nie jest to
nie
metoda
poradzi.
Bardzo
Dobrze, to może przejdźmy do kolejnego pytania, bo jeśli wrzody powoduje też bakteria, to czy to znaczy, że można się nią zarazić od drugiej osoby?
Ostatnie wytyczne skłaniają nas do traktowania pacjenta, który ma Helicobacter pylori w swoim organizmie, jako pacjenta nawet zaraźliwego, czyli wymusza na nas odpowiednie postępowanie. Te wytyczne się zmieniły. Jakie są sposoby zarażania pacjenta?
Przez całowanie na przykład?
Przez
całowanie?
Kontakt bliski, czyli kontakt całowanie bliski. Też. Dobrze. Teoretycznie powietrze wydechowe, czasami w kropelkach powietrza, przez całowanie, czasami przez wspólne sztuce, na przykład naczynia.
Czyli można drogą się. Kropelkową.
Można.
Teraz krótka przerwa reklamowa, a po niej wracamy i porozmawiamy o leczeniu choroby wrzodowej.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
W studiu gość dr Mirosława Chełstowska, gastroenterolog ze Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku. Mamy pierwsze SMS-y od państwa i pytania. Czy lekarz rodzinny może prowadzić leczenie wrzodów żołądka i dwunastnicy? Pyta jeden z naszych słuchaczy, pan Radek z Lęborka.
Oczywiście lekarz pierwszego kontaktu może prowadzić pacjenta z chorobą wrzodową. W szczególnych wypadkach, kiedy jest duża nawrotowość choroby wrzodowej i trzeba zastosować terapię drugiego, trzeciego stopnia, wysyłamy takich pacjentów do poradni specjalistycznej.
Pani doktor, wróćmy w takim razie do leczenia choroby wrzodowej. Dlaczego tak właściwie to niektórych tak mocno to boli? Co tam się w tym żołądku takiego dzieje, że cierpimy, że nas boli?
Boli nas dlatego, że błona śluzowa ma przerwaną ciągłość, czyli jest ubytek ograniczony na
rana,
szczęście.
Rana, krótko mówiąc.
Rana, powiedzmy tak, jest rana. Każda rana boli, dlatego nas również boli.
Tak, i ona ten ból się nasila właśnie przy jedzeniu, dlatego że wytwarzają się kwasy.
Dokładnie, znaczy kwasy wytwarzają się zawsze. Nasz żołądek ma tą urodę, że wydziela kwas solny.
Cały czas?
Tak, cały czas. W różnym nasileniu, w zależności od tego, czy spożywamy posiłek, czy jesteśmy, że tak powiem, w przerwach między posiłkami. Kwas, żółć, pepsyna mają właściwości drażniące i dlatego ta ranka, która jest ten ubytek, ograniczony ubytek błony śluzowej, w wyniku działania tych drażniących czynników, no boli, to jest po
prostu. I ten ból pojawia się, nasila po prostu po jedzeniu, tak właśnie z takiego tak powodu, że tych kwasów tak wtedy i
jest więcej.
Czy chorobę skutecznie można wyleczyć? Bo o to też pytają tutaj nasi słuchacze, czy jeśli miałem zaleczone wrzody, to mogą się odnowić, pyta jedna z osób.
I nie będę ukrywała, że to jest dosyć trudne pytanie, bo gdybyśmy byli w stanie skutecznie wyleczyć wrzody u każdego pacjenta, nie byłoby nawrotowości. W związku z tym, że większość wrzodów żołądka, zwłaszcza wrzodów dwunastnicy, jest powodowana bakterią Helicobacter pylori, wyeliminowanie tej bakterii jak gdyby daje w cudzysłowie trwałe wyleczenie. Przy czym wszystkie schematy, jakie stosujemy, bo leczymy według pewnych schematów te choroby, nie dają stuprocentowej skuteczności wyleczenia danego pacjenta. Czyli myślę, że to między innymi jest również jak gdyby przyczyna tej nawrotowości. Poza tym jak przestaje nas boleć, zaczynamy żyć...
Myśleć po prostu
tak,
o tym
ale
już.
Zaczynamy żyć nieczęsto higienicznie, nieczęsto zdrowo i być może to też jest przyczyną, że
czyli nie jest
dochodzi do
fałszywe
nawrotów.
Stwierdzenie, że jeśli raz wrzody wystąpią, to możemy się borykać z tą chorobą i
może
z walką
się
z
tak
niej
zdarzyć.
Przez całe życie.
Może się tak zdarzyć. Może nie przez całe życie, ale przez jakiś okres swojego czasu tak. Musimy jeszcze o jednej rzeczy pamiętać, że im jesteśmy starsi, tym bardzo ważnym czynnikiem, który pomaga w wyleczeniu, jest prawidłowe ukrwienie naszej błony śluzowej. Im jesteśmy starsi, tym czasami jest z tym troszeczkę problemów.
I tutaj
to też sprzyja.
Mamy też pytanie od pani Emilii, takie pediatryczne. Czy stosowanie przewlekłe inhibitorów pompy protonowej u niemowląt i małych dzieci w leczeniu refluksu może spowodować powikłanie w postaci wystąpienia wrzodów kiedyś w przyszłości?
Nie ma wskazań, jeśli chodzi o gastroenterologię pediatryczną, do przewlekłego stosowania inhibitorów pompy protonowej w chorobie refluksowej. Nie ma wskazań.
Czyli to powinno być krótkotrwałe leczenie, tak?
Tak jest. Inhibitory pompy protonowej w chorobie refluksowej stosujemy wówczas, kiedy dochodzi do zmian zapalnych w obrębie przełyku i leczenie powinno trwać 6-8 tygodni.
Dobrze, wróćmy w takim razie do choroby wrzodowej.
Nie wolno.
Pani doktor, jakie są sposoby na takie prawidłowe zdiagnozowanie choroby wrzodowej? Już mówiliśmy o tych testach pod kątem bakterii Helicobacter pylori. Powiedziała pani, że to nie daje takiej stuprocentowej pewności. Czy jest coś, co taką stuprocentową pewność daje?
W trakcie badania endoskopowego możemy pobierać wycinki z błony śluzowej w celu oznaczenia tak zwanego testu razowego oraz pobierać te wycinki do badania histopatologicznego, w czasie którego histopatolog też może ocenić, czy jest bakteria, czy nie ma.
One trzeba zrobić jakieś konkretne badanie, gastroskopię, tak? Żeby zdiagnozować prawidłowo?
Żeby zdiagnozować, tak.
A dlaczego gastroskopia jest takim najlepszym badaniem? Nie ma czegoś takiego mniej inwazyjnego? Mówiła pani tutaj o takich testach, które są w sumie trudno dostępne, ale czy można w jakiś inny sposób? Nie wiem, z krwi na przykład?
Chciałabym być dobrze zrozumiana. Nie każdy ból, nie każda dolegliwość typu wzdęcie, odbicie kwalifikuje się do skierowania pacjenta do badania endoskopowego, czyli na gastroskopię. Badania endoskopowe powinny być wykonywane wówczas, kiedy rzeczywiście mamy stuprocentową pewność, że temu pacjentowi to badanie jest potrzebne. Badanie endoskopowe typu gastroskopia daje nam bardzo dużo informacji na temat górnego odcinka przewodu pokarmowego. Dzięki oglądaniu możemy zauważyć wiele bardzo ważnej informacji, czy jest przepuklina, jak wygląda śluzówka, czy ściany żołądka są podatne, czy są niepodatne.
My do omówienia szczegółowego jeszcze wrócimy w dalszej części programu. Ja chciałam porozmawiać dodatkowo, w jakiej lokalizacji na przykład odcinka układu pokarmowego to leczenie jest najtrudniejsze.
Myślę,
czy wszędzie można tym gastroskopem dojść i tam zobaczyć?
Jeśli chodzi o endoskop, o gastroskop, jeśli nie ma zwężeń w obrębie przewodu pokarmowego, jeśli nie ma zbliznowaceń. Jeśli nie mamy przeszkody, której nie możemy pokonać, możemy oglądać bez problemów przełyk, żołądek, opuszkę dwunastnicy i dalszą część dwunastnicy, bo taka jest idea badania gastroskopowego.
Porozmawiajmy chwilę na temat sposobów leczenia już choroby wrzodowej. Co jest tak naprawdę do dyspozycji pacjenta? Trzeba robić operację, te wrzody wycinać? Czy co się dzieje?
Na szczęście,
jak mamy?
Dzięki temu, że najczęstszą przyczyną choroby wrzodowej jest bakteria Helicobacter pylori, potrafimy ją leczyć. Tak jak powiedziałam wcześniej, nie wszystkie nasze sposoby leczenia są w 100% skuteczne, ale w bardzo wielu przypadkach udaje nam się wyleczyć i niewielki procent pacjentów trafia tylko na leczenie operacyjne.
No bo właśnie ludzie czytają często dużo w internecie różnych porad i na przykład są tam porady, że można chorobę wrzodową wyleczyć ziołami, które powodują, że obniży się stężenie kwasu w żołądku. To jest możliwe? Są takie zioła w ogóle?
Ja nie znam takich ziół. Staram się uprawiać medycynę taką, jakiej się nauczyłam, czyli medycynę klasyczną, ale czasami wrzody leczą się samoistnie, nie wiem.
Czyli to odkwaszanie organizmu tutaj
odkwaszanie
nie ma
to jest zupełnie coś, to jest zupełnie inny temat.
A co się może stać, jeśli nie będziemy leczyli choroby wrzodowej?
Możliwości może być kilka. Może dojść do samoistnego wyleczenia. Może dojść do powikłań, do krwawienia, do zbliznowacenia, do zwężenia.
Czyli takie poważniejsze
takie
sprawy też mogą być.
Tak.
I są kolejne pytania od naszych słuchaczy. Nie wiem, czy będziemy mogli odpowiedzieć na przykład na pytanie, czy to prawda, że zwierzaki domowe, psy, są nosicielami właśnie tej bakterii Helicobacter pylori.
Jest wiele gatunków Helicobacter. Niekoniecznie mamy Helicobacter pylori, ale mamy również inne typy. I być może te inne typy są typowe dla zwierząt, dla psów.
I kolejne pytanie. W latach 80. przeszłam chorobę wrzodową dwunastnicy. Po 5 gastroskopiach wynik wskazywał na zapalenie błony śluzowej. Cały czas mam dyskomfort, niestrawność, zgagi, gazy. Czy powinnam ponownie zrobić badanie? Pyta słuchaczka.
Pytanie trudne, dlatego że choroba wrzodowa, a zapalenie błony śluzowej to są dwa różne pojęcia, dwie różne jednostki chorobowe. Ja nie chciałabym tutaj na antenie udzielać porady pacjentce, bo to jest niemożliwe.
Czyli trzeba skonsultować
trzeba się skonsultować z lekarzem. Czasami przyczyną takich dolegliwości, o których ta pani mówi, mogą być inne choroby, niekoniecznie stan zapalny w obrębie błony śluzowej żołądka.
I kolejne pytanie, czy jeśli mam nadkwasotę, częste zgagi, to mogę mieć wrzody żołądka?
Też niekoniecznie. Też niekoniecznie.
A co to jest ta nadkwasota w takim razie, pani doktor?
Pacjenci to odczuwają. Też jest to takie pojęcie, takie...
To nie jest medyczna nazwa, tak?
Nie jest medyczna nazwa. Często pacjenci, którzy rzeczywiście cierpią z powodu refluksu, mają odbicia i odbicia kwasem i mówią, że mają nadkwasotę. A to może być objaw refluksu.
A tak powodem jest. Refluksu może być właśnie zbyt dużo tego kwasu w żołądku?
Nie.
Nie, to są zupełnie inne powody,
refluks,
czyli inna zupełnie choroba.
Zupełnie inna choroba.
Teraz będzie krótka przerwa reklamowa, po której rozmawiać będziemy o badaniach endoskopowych, o właśnie gastroskopii, kolonoskopii, a także o innych badaniach, które można wykonać. I pani doktor, mam nadzieję, trochę odczaruje ten strach, który w naszych słuchaczach i w pacjentach bardzo często jest przed takimi właśnie badaniami.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.
Jeszcze? W studiu gość dr Mirosława Chełstowska, gastroenterolog ze Szpitala Świętego Wojciecha w Gdańsku. Podstawowym badaniem diagnostycznym w chorobie wrzodowej jest badanie endoskopowe górnego odcinka przewodu pokarmowego, tak ładnie się nazywa, czyli krótko mówiąc gastroskopię, o której już troszkę żeśmy powiedziały. Proszę powiedzieć, na czym polega to badanie i co to jest ten gastroskop? To jest taka rura, prawda, którą trzeba niestety włożyć człowiekowi w przełyk.
Tak.
Mało przyjemne.
Gastroskop, na szczęście w chwili obecnej mamy giętkie, cieniutkie gastroskopy.
Czyli to nie jest to, co kiedyś...
To nie jest to, co kiedyś sztywne lub o zdecydowanie większej średnicy niż w chwili obecnej. Endoskopy nasze są giętkie, są cieniutkie.
Cieniutkie to znaczy jakie? Takie jak rura od odkurzacza, czy trochę cieńsze?
No nie, nie, nie. Mają średnicę 6-7 mm.
Aha, czyli takie...
Są rzeczywiście cieniutkie, są przystosowane również do wykonywania endoskopii pacjentom pediatrycznym.
Tak.
Wykonujemy badania, z reguły badania gastroskopowe wykonujemy w znieczuleniu miejscowym, czyli znieczulamy gardło lignokainą i wprowadzamy wszystko, wykonujemy pod kontrolą wzroku, wprowadzamy endoskop
przez usta, tak?
Przez usta do badania endoskopowego.
Jaka to jest długość, którą się wprowadza? Pół metra?
Nigdy nie zwracamy uwagi na to, ile wprowadzamy endoskopu. Na przykład dolny wpust jest na wysokości z reguły 40-45 cm od linii zębów, no i 10-15-20 cm w obrębie żołądka i dalszej części dwunastnicy, czyli no powiedzmy około 50 paru centymetrów, 60.
Pani doktor, a jak się trzeba do takiego badania przygotowywać?
Bo wystarczy pacjent być wcześniej,
no właśnie, nie trzeba jakichś specjalnych czyszczenia organizmu.
Naczczo. Nie. U większości pacjentów jedynym zaleceniem jest bycie naczczo.
A proszę powiedzieć, czego pacjenci boją się najbardziej w trakcie takiego badania?
Najbardziej chyba boją się odbić.
Mają odruch wymiotny po prostu.
Tak, mają odruchy wymiotne, najbardziej boją się odbić, boją się bólu. Odbić i bólu.
Bo te odbicia się przytrafiają, ale tam chyba nic nie zdarzy się dramatycznego, jeśli ktoś rzeczywiście jest naczczo, czyli ile wcześniej nie
około
powinien
jeść? Około 6 godzin, 5-6
godzin, żołądek po prostu musi być pusty,
tak,
i nie zdarzają się takie sytuacje.
Oczywiście prosimy o niepodjadanie w nocy, tylko spożycie kolacji tak jak zwykle
I wtedy wszystko będzie okej, okay, nikt się złego nie stanie w czasie tego badania.
I wtedy wszystko będzie okej, zgadza się. Należy o tym pamiętać, że jest to badanie endoskopowe, czyli jest to badanie inwazyjne. Zawsze należy o tym pamiętać.
Druga sprawa, o której pani wspomniała, której boją się pacjenci, to jest ten ból. No bo gdzieś tam ktoś gmera w żołądku,
to znaczy,
od środka.
Ból może to jest niezbyt dobre określenie, dyskomfort w trakcie badania, ponieważ w trakcie badania musimy podać troszeczkę powietrza do żołądka, żeby żołądek rozdmuchać. Żołądek w trakcie badania musi być rozdmuchany, żebyśmy dokładnie widzieli...
Czyli takie, robicie takie sztuczne wzdęcie żołądka.
Dokładnie. Część pacjentów ma z tym problem, a dyskomfort.
Jeśli chcemy pobrać w czasie takiego badania wycinki do badań właśnie, jakichś histopatologicznych,
Nie boli. Nie, to nie boli. Absolutnie. Jest to...
Ale coś do gastroskopu wkładacie, czy tam już na końcu coś jest?
Gastroskop ma kanały, jest kanał również biopsyjny. Do kanału biopsyjnego wprowadzamy szczypce, które są szczypcami jednorazowymi, czyli znika obawa pacjenta przed zarażeniem. Pacjenci myślą o takich rzeczach, my zresztą również. Samo pobranie wycinków nie boli.
Ile to trwa wszystko?
Całe badanie trwa, w zależności od tego, co znajdujemy. Jeśli, mówiąc prosto, żołądek jest prosty, bez choroby, parę minut.
Rozumiem, że jeśli taki wycinek zostanie pobrany, to jest wysyłany do zakładu patomorfologii.
Jest wysyłany do badania histopatologicznego,
tak,
zgadza się.
I tam jest, później czekamy na wynik, tak?
Tak jest.
No i co dalej się dzieje, jeśli pacjent otrzymuje wynik i coś jest niebezpiecznego?
Jeśli wynik jest niepokojący, jeśli nie ma choroby, która wymaga szczególnej opieki, pacjent trafia z tym wynikiem do swojego lekarza, który jest jego lekarzem prowadzącym. Może to być lekarz pierwszego kontaktu, może to być specjalista, lekarz, który wystawił skierowania, oczekuje powrotu pacjenta z opisem badania, z opisem wycinków pobranych w trakcie badania. Jeśli natomiast jest jakikolwiek problem, staramy się pacjenta zawiadomić
szybko dzieją się dalsze rzeczy.
Tak,
czyli
jest
cała filozofia, kilka minut badania, można wszystko wiedzieć, wszystkiego się dowiedzieć na temat też wrzodów, czy są, czy nie ma, tak?
Tak.
Przejdźmy do badania kolejnego, które jeszcze gorzej się kojarzy pacjentom. Mam na myśli kolonoskopię. Co sprawdzamy tak naprawdę, wykonując to badanie?
Wykonując kolonoskopię, sprawdzamy, jak wygląda jelito grube. Staramy się również ocenić dystalny odcinek jelita krętego, który przechodzi, który łączy się poprzez zastawkę Bauchina z jelitem grubym. i oceniamy, jak wygląda śluzówka, jak wygląda haustracja, jak wygląda elastyczność, czy nie ma polipów, czy nie ma uchyłków, czy nie ma zmian sugerujących proces nowotworowy.
Kolonoskopia to chyba jedyne badanie, które tak naprawdę daje stuprocentową pewność, że jest nowotwór albo go nie ma.
Kolonoskopia pozwala ocenić, czyli zauważyć zmianę, a jednocześnie pobrać wycinki z tej zmiany, czyli daje dwie informacje.
Kto powinien wykonać kolonoskopię i w jakim wieku jest to wskazane, to badanie?
Tak naprawdę, jeśli pacjent jest bez obciążeń, jeśli rodzina danego pacjenta nie ma obciążeń, w kierunku nowotworów.
Czyli nikt nie chorował wcześniej?
Nikt nie chorował w kierunku nowotworów przewodu pokarmowego. Teoretycznie po 50 roku życia każdy powinien trafić do nas na takie badanie.
A dlaczego akurat po 50?
Bo po 50 roku życia wzrasta, że tak powiem, częstość ujawniania się, powstawania nowotworów w obrębie jelita grubego. To jest taka magiczna cyfra 50, po którym powinniśmy wykonać kolonoskopię. Mm-hmm.
Kolejki do tego badania są dosyć długie w ramach NFZ-u. Kilka miesięcy się czeka.
Tak.
Ale jest też możliwość wykonania kolonoskopii w takim innym trybie w ramach badań przesiewowych finansowanych przez Ministerstwo Zdrowia.
Tak.
Te badania są dostępne w obu szpitalach spółki Kopernikus, w szpitalu na Zaspie i w szpitalu imienia Kopernika, czyli dawnym wojewódzkim. Proszę powiedzieć, pani doktor, jakie trzeba spełnić warunki, żeby w tym szybszym trybie można było takie badanie przejść?
Żeby wykonać badanie kolonoskopowe w ramach profilaktyki raka jelita grubego, jest to program ministerialny, który już funkcjonuje w naszym społeczeństwie od 2000 roku, czyli już prawie 17 lat. Należy być po 50 roku życia, między 50 a 65 rokiem życia i nie mieć niepokojących objawów. Czyli rzeczywiście to musi być badanie wykonane w ramach profilaktyki.
Osoby, która nie wie
osoby, która
o chorobie,
nie wie, tak jest, że i nie ma objawów choroby. Nie wie i nie ma objawów choroby.
I panowie i panie mogą się zgłosić.
Tak jest.
Czyli między 60
między 50 a 65 rokiem,
a 65 rokiem życia. Ale nie tylko, bo chyba też osoby, które są obciążone rodzinnie, mogą skorzystać.
Jeśli w rodzinie wywiad w kierunku raka jelita grubego jest dodatni, wówczas ta dolna granica się obniża i zapraszamy pacjentów od 40 roku życia do 65 roku życia.
Czyli jeśli ktoś w rodzinie chorował, wiemy o tym.
Tak. Jeśli tak.
Niekoniecznie musimy mieć jakieś potwierdzenie od lekarza, nie wiem,
nie
jakieś zaświadczenie,
mieć,
że
nie
tata
musimy
był
mieć
chory,
zaświadczenia, albo wystarczy informacja pacjenta, który do nas przyjdzie i powie, że ma matka, ojciec, rodzeństwo, siostra.
Ten wiek jeszcze się obniża, jeśli takie zaświadczenie mamy, z poradni genetycznej na przykład. Tak,
tak? Jest, ale to są już szczególne sytuacje. Tak. Ta grupa pacjentów jest niewielka. Są to pacjenci z tak zwanymi uwarunkowanymi genetycznie rakami jelita grubego.
Dobrze, to rozumiem, że wszystkie te osoby, o których wspomniałyśmy, mogą zgłosić się na przykład do poradni endoskopowej, do pracowni endoskopowej w szpitalu na Gdańskiej Zaspie. Jak można znaleźć informacje, jak to zrobić? Gdzie te informacje znajdziemy?
Wszystkich pacjentów, o których wspomnieliśmy wcześniej, zapraszamy do nas, do naszej pracowni. Informacje na temat naszej pracowni można znaleźć na stronie internetowej szpitala. Można podjechać, można zadzwonić. Udzielamy informacji wyczerpujących. W trakcie tego badania przysługuje pacjentowi również środek do przeczyszczenia, który każdy pacjent przed kolonoskopią musi przyjąć.
No i podstawowe pytanie, o które tutaj zadają nasi słuchacze w SMS-ach. Bardzo dużo osób pyta, czy takie badanie jest pod znieczuleniem robione ogólnie.
Jest to nasz codzienny problem. Pacjenci z reguły, którzy do nas trafiają, są spanikowani, są przerażeni. To przerażenie wynika z odczytania się w internecie, często z rozmowy z innymi pacjentami. Natomiast tak naprawdę większość badań kolonoskopowych wykonujemy bez większych dolegliwości ze strony pacjenta, bez znieczulenia. Czasami wystarczy premedykacja. Jest grupa pacjentów, zwłaszcza po zabiegach operacyjnych, którzy rzeczywiście wymagają badania w asyście anestezjologa.
I jeszcze przeczytam, pani doktor, pytanie od pani Aśki. Mam, która chciałaby zrobić sobie badanie gastroskopowe i pyta się o zęby, niepokoi się o zęby. Co się dzieje z zębami w czasie takiego badania? Czy są zagrożone?
W czasie badania gastroskopowego badanie rozpoczynamy po włożeniu ustnika, takiego delikatnego, plastikowego ustnika, który pacjent trzyma zębami.
Czyli on chroni po prostu ewentualnym połamaniem.
Chroni zęby i chroni jednocześnie endoskop.
Na koniec powiedzmy jeszcze o jednym badaniu, o endosonografii. To takie badanie, o którym pewnie niewiele osób słyszało. Na czym to badanie polega? Co to za badanie, pani doktor? Bo macie też w Szpitalu Świętego Wojciecha specjalne urządzenie, którym to badanie się wykonuje.
Możemy się pochwalić endosonografem. Jest to badanie endosonografem, czyli endoskopem, który poza funkcją endoskopu ma również funkcję aparatu do USG. Jest to niesamowite urządzenie. Jest to urządzenie, które pozwala endoskopiście ocenić nie tylko światło przewodu pokarmowego, bo badanie endosonograficzne możemy wykonywać w górnym i w dolnym odcinku przewodu pokarmowego, ale pozwala również ocenić otaczające tkanki na zewnątrz, na przykład żołądka, na odległość 7-8 cm. Daje to bardzo, bardzo dużo informacji. Jest to badanie, które nam pozwala bardzo dobrze ocenić przede wszystkim czustkę, okoliczne węzły chłonne.
Wykonywane w przypadku chorób nowotworowych, tak? Rozumiem, że po prostu końcówka tym razem, którą państwo wkładacie do endoskopu, to jest taka końcówka jak USG, tak? Że można tam zobaczyć od środka,
dokładnie, jak wygląda.
Dokładnie. Czyli taka mała kamerka jakby, tak?
Jest taka malutka kamerka. Za pomocą tego badania rzeczywiście przede wszystkim diagnozujemy pacjentów niestety nowotworowych. Pacjentów, u których trzeba wykonać biopsję, pobrać materiał,
którym na przykład nie można też zawodzą. No właśnie, też nie można na przykład wykonywać non-stop badań jakichś takich prześwietleń, prawda? Promieniowaniem
tak
rentgena
jest.
Albo
tak
czymś takim. Te badania, wszystkie, o których mówiliśmy, to są badania, na które dosyć długo trzeba czekać w kolejkach. Przy badaniu, jeśli chodzi o endosonografię, te kolejki też są chyba długie, prawda?
Są to badania priorytetowe ze względu na szczególną grupę pacjentów, bo to są przede wszystkim pacjenci nowotworowi. Więc tam diagnostyka
jest taka długa kolejka.
Diagnostyka jest bardzo, powinna być bardzo szybka. Ograniczenia są sprzętowe, żeby móc wykonać ileś badań endosonograficznych w ciągu dnia, potrzebujemy dwie końcówki, trzy końcówki. Wówczas kolejki rzeczywiście są krótkie.
A pozostałe badania? Na przykład gastroskopia, ile czeka się w tej chwili w pracowni u pani?
Około 4 miesięcy.
Kolonoskopia na
NFZ? Około 4-5 miesięcy, niestety.
I ta endosonografia około miesiąca, jeśli chodzi.
Około miesiąca, tak, około miesiąca. Staramy się bardzo, żeby ci pacjenci czekali jak najkrócej, ale są ograniczenia sprzętowe.
Mamy nadzieję, że te ograniczenia będą coraz mniejsze i będziecie państwo mogli coraz więcej badań wykonywać, a kolejki będą coraz krótsze. Dziękuję pani doktor za przyjście do studia i odpowiedzi na te wszystkie pytania. Przypomnę, że gościliśmy dr Mirosławę Chełstowską, gastroenterologa, kierowniczkę pracowni endoskopowej w Szpitalu Świętego Wojciecha w Gdańsku. A zanim zakończymy audycję, chciałam państwu jeszcze przekazać pewną informację wszystkim osobom zainteresowanym zdrowiem. Zapraszam w poniedziałek, 13 marca o godzinie 16 do Radia Gdańsk, ponieważ jest tak duże zainteresowanie tematyką zdrowia, postanowiliśmy zorganizować dla państwa bezpośrednie spotkanie z lekarzami i program Bądź Zdrów wychodzi jakby ze studia Radia Gdańsk i wchodzi do innego studia, dużego, koncertowego. W czasie tego programu nie SMS-em, ale wprost będzie można zadać pytania, a gośćmi będą ortopedzi z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, który jest naszym partnerem w tym przedsięwzięciu. Goście to wybitni lekarze i przy okazji wynalazcy, profesor Tomasz Mazurek i doktor habilitowany Rafał Pankowski z Kliniki Ortopedii i Traumatologii Ruchu. Także zapraszam już dzisiaj, w poniedziałek na godzinę 16 do studia koncertowego imienia Janusza Hajduna. Wszyscy Państwo jesteście mile widziani. I na dziś to już wszystko. Dziękuję jeszcze raz Pani Doktor.
Ja
do
dziękuję
widzenia.
Bardzo za zaproszenie. Bardzo dziękuję.
I do usłyszenia. Mówi Joanna Matuszewska.
Dziękuję bardzo.
Bądź zdrów. Program dla ludzi w każdym wieku.